si c'è di uomo in nervo, senza un paese, oggi si
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
W Uchu na świat dziś podróżujemy do samego środka Azji. Trudno to sobie wyobrazić, ale jest taki punkt na mapie i właśnie tam wyruszamy w podróż wspólnie z Zofią Piłasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Podróżujemy do Tuwy. Jak dotrzeć do samego środka tego kontynentu?
Nie jest tak łatwo, dlatego że nie ma tam linii kolejowej. Początkowo pierwsze nasze wyprawy to były transsybem do Śródzianki nad Bajkałem i stamtąd próbowaliśmy przemieścić się do Tuwy różnymi środkami lokomocji, również pieszo. Ale okazuje się, że są prostsze środki, to znaczy oczywiście jest samolot, z tym, że samolot jest z Krasnojarska, więc najpierw trzeba się dostać do Krasnojarska, żeby wsiąść w mały samolot, który nas może dowieźć do Kyzyłu. Ale tak naprawdę drogą, która jest najczęściej uczęszczana, to jest droga, to jest taki trakt usiński, to jest 350 km przez tajgę, przez przełęcze sajańskie, z Abakanu do Kyzyłu. Tuwa rzeczywiście jest specyficznym fragmentem świata i tak się złożyło, że Tuwę miałam okazję poznawać razem ze swoimi przyjaciółmi przy okazji spływów. Spływów Jenisiejem i dopływami Jenisieju, ponieważ główną rzeką Tuwy to jest Jenisiej. I to jest tak, że właściwie w Tuwie biorą początki dwa Jenisieje. To znaczy Mały Jenisiej i Duży Jenisiej, które w Kyzyle, to jest stolica Tuwy, łączą się w jedną wielką rzekę, która płynie już do Oceanu Lodowatego. I myśmy pływali dopływami Tuwy, to były takie spływy raftingowe, też połączone z przedzieraniem się przez tajgę, żeby dotrzeć do rzeki, bo to wcale nie było proste. I wówczas zafascynowała mnie przyroda, ale też została ciekawość ludzi, którzy tam mieszkają. I 3 lata temu odbyłam taką podróż już sama, żeby poznać bliżej mieszkańców i żeby zapoznać się bliżej z szamanami. To znaczy Tuwa jest, tam dominuje szamanizm i lamaizm. To są dwie takie religie pierwotne w Tuwie. I no, interesowali mnie szamani, dlatego że oni są niezwykle związani z przyrodą. Interesowało mnie ich patrzenie na świat, na przyrodę, to czym ta przyroda dla nich jest, jak oni to widzą. No i stąd był mój pomysł, żeby się tam wybrać. I to jest rzeczywiście środek Azji. W Kyzyle, w stolicy Tuwy, znajduje się pomnik środka Azji. Tuwa to jest autonomiczna republika Federacji Rosyjskiej w tej chwili. Natomiast kiedyś to było, podlegało pod wpływy chińskie. To była zewnętrzna Mongolia, ale zostało wciągnięte we wpływy Rosji. Tak? Stało się częścią Rosji jako autonomiczna republika, jako kraj urjanchajski. I z tego okresu jest fantastyczna książka Ferdynanda Osendowskiego, naszego polskiego pisarza, podróżnika. To była najbardziej poczytna powieść w okresie międzywojennym, taka powieść podróżnicza, który uciekał przed bolszewikami właśnie przez Tuwę. I napisał taką książkę Przez kraj zwierząt, bogów i ludzi i to jest właśnie książka, która w dużym fragmencie też opisuje to przedzieranie się przez Tuwę.
Żeby w ogóle pomyśleć o wyprawie do Tuwy, to trzeba mieć wizę rosyjską?
Tak, oczywiście, to jest fragment Rosji w tej chwili. Więc na pewno trzeba mieć wizę rosyjską, potem trzeba zaopatrzyć się oczywiście w bilet, czy samolotowy, czy z Moskwy latają samoloty do Abakanu, do Krasnojarska i stamtąd już.
Jaki to jest koszt? Orientacyjnie, to nie musi być.
Bilet to jest w granicach 2000 w tej wewte.
Na jak długo powinniśmy zaplanować taką podróż?
To znaczy wiza turystyczna rosyjska obejmuje miesiąc. No i w tym czasie musimy się zmieścić. Jak sobie zaplanujemy, tak pojedziemy. Kyzyl jest miastem wielkości Białegostoku. No i samo siedzenie w Kyzyle to jakby niewiele, tak? Zwłaszcza, że to miasto jest stosunkowo młode, no i nie ma tam jakichś zabytków. Poza pięknym muzeum historycznym tuwimskim, czy paroma pomnikami, to tak naprawdę nie ma tam specjalnie co oglądać. Natomiast są bardzo interesujący ludzie i to, co się dzieje wkoło Kyzyłu, to też jest bardzo interesujące. Powiem tylko, że 15 sierpnia odbywa się tam, pod Kyzyłem, odbywa się festiwal Nadam. W Tuwie mieszkają generalnie Tuwimczycy i oni dominują. Rosjanie są tam naprawdę szczątkowy procent. To jest jednak ta ludność rdzenna, zamieszkuje Tuwę. I ona nadal jest koczownikami, tak? To są głównie koczownicy, tam są też hodowcy reniferów, przemieszczają się z jurtami. I 15 sierpnia zjeżdżają się pod Kyzył na tak zwany Nadam, to jest święto koczowników. Rozbija się w Tuzbułak, to znaczy po prostu 9 kilometr, więc 9 kilometrów od Kyzyłu rozbija się miasto jurtowe wręcz. ogromna taka przestrzeń zajmowana przez jurty, zjeżdżają się z różnych stron i odbywają się różne konkursy. No oczywiście Huresz, bo to jest region świata, gdzie lubią się tak mocować w takich zapasach, tak? Mężczyźni pokazują swoją siłę, troszkę tak rywalizując ze sobą właśnie w zapasach Huresz. Jakieś wyścigi konne, strzelanie z łuku, konkursy recytatorskie, konkursy opowiadaczy, bo Tuwa to jest też kraj opowiadaczy. Potrafią opowiadać świetne historie, jakieś legendy. Oni poprzez opowiadanie wychowują swoje dzieci też.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Tuwa do końca XX wieku to był praktycznie teren zamknięty.
Tak,
prawie
no to była strefa zakazana.
Dostawał się do
Często
tego miejsca.
Często Rosjanie nie mogli się tam dostać. Z jakiego powodu? No nie wiem, może dlatego, że tam też wydobywano złoto. Tak,
no
tam
mówiło się, że kopalnie złota, tak.
Tak, kopalnie uranu też tam były, więc być może to było taką przyczyną zamknięcia.
Ten region też jest podobno niesamowicie bogaty w minerały, właśnie
tak, ponieważ Sajany to są stare góry, to jest mniej więcej, są tak stare jak nasze Sudety. I tam też można spotkać różnego rodzaju kamienie półszlachetne, tak, różnego rodzaju kruszce, no w Sudetach też możemy znaleźć. I jeszcze w szczątkach gdzieś tam złoto. Ale ja tylko przytoczę może, ponieważ Tuwę rozsławił w świecie Richard Feynman. To jest fizyk, noblista, który zafascynował się znaczkami tuwimskimi. I ja powiem, że to też jest mi bliskie, ponieważ ja kiedyś też zbierałam znaczki. I właściwie pierwszy kontakt z Tuwą to miałam poprzez znaczki pocztowe. To były takie, no zbieracze to wiedzą, tak? Filateliści to wiedzą. To były najczęściej trójkątne znaczki, pięknie przedstawiające specyfikę życia w tamtym regionie. Tam byli myśliwi na tych znaczkach, zwierzęta, wielbłądy, jakieś naprawdę bardzo egzotyczne. I jakoś tak, jak oglądałam te znaczki, to myślałam sobie, kurczę, jak fajnie byłoby zobaczyć ten świat. No i tak się złożyło, że po wielu latach miałam okazję zobaczyć ten świat i on rzeczywiście niewiele się zmienił od tamtego okresu. Nadal jest fascynującą przyrodą. No nawet w tym hymnie tuwimskim jest, że w jednej ze zwrotek są słowa, że jestem szczęśliwy, kiedy chodzę po lesie, bo tam jest wszystko, co mi jest potrzebne do życia. My też mamy przyrodę, my też jesteśmy bogatym krajem w przyrodę, ale jednak to nie jest taka przyroda pierwotna, tak? To jednak jest przyroda, która w jakimś sensie jest zagospodarowywana przez człowieka, jakoś prowadzona przez człowieka. Natomiast tam ma się do czynienia z czymś bardzo, bardzo, bardzo pierwotnym, z takim organizmem, który sam się regeneruje i te procesy samoregulacyjne też są fascynujące. Ja takiej przyrody naprawdę nigdy wcześniej nie widziałam, nie czułam tak tej przyrody jak tam. Co to daje? To jakoś, ja mam wrażenie, że to wzbogaca, bardzo wzbogaca wewnętrznie, tak? I ja jakoś za tymi doświadczeniami tęsknię. Tuwa jest takim zakątkiem, gdzie rzadko się wybierają turyści. Tam rzeczywiście trzeba mieć dobrze zaplanowane, co się chce robić. Trzeba mieć pomysł. W tej chwili jest w Kyzyle na przykład kilka firm turystycznych, które zajmują się organizacją takiego aktywnego wypoczynku, ale to jest na przykład rafting, więc to też wymaga pewnego przygotowania. To jest na przykład wspinanie się po górach, to są wyprawy konne, więc naprawdę trzeba mieć pomysł, co się chce tam robić.
Możemy pojawić się w zupełnie pustych przestrzeniach i bezdrożach.
To są ogromne przestrzenie, ogromne bezdroża i łatwo się tam też zgubić. To też jakby jadąc tam naprawdę trzeba być, no jakby mieć to przemyślane, ostrożnym być. Warto mieć przewodnika. To jest tak, że na przykład w Polsce to zaludnienie to jest 120 tam dwie osoby na kilometr kwadratowy, natomiast tam to się liczy 1,8. Jeżeli przyjmiemy, że 1/3 mieszkańców żyje w Kyzyle, no to jakby w całej reszcie robi się jeszcze mniej. Pół osoby na kilometr kwadratowy na przykład. Też nie wiem, jak to się liczy. Ale... No w każdym razie rzeczywiście to jest taki kraj bardzo mało zaludniony, ale też jednocześnie jak spotyka się ludzi, To też jest fascynujące, że tam informacje się przenosi jakimiś dziwnymi kanałami, tak? Jak myśmy płynęli rzeką, płynęliśmy przez tajgę, to było naprawdę bezludzie, to napotkany człowiek z jakiejś zapadłej miejscowości, która jest odcięta przez lato, bo zimą rzeki stają się takimi arteriami komunikacyjnymi, jak zamarzną, ale latem są tak naprawdę odcięci od reszty świata, to następny już wie, że my płyniemy. Tak jak spotykamy jakiegoś myśliwego, to on już wie, że my, że płyniemy, a Polacy płyną, tak? No tak. Sam Jenisiej jest taką imponującą rzeką, to jest coś niezwykłego, ale też jako ciekawostkę powiem, że wszyscy mówimy Jenisiej, 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 natomiast Tuwimczycy mówią Enesai. I zapytałam jednego z nich, co to znaczy Enesai w ich języku. A oni mówią, że no, to jest nasza rdzenna nazwa i ona znaczy stara, mądra kobieta. Rzeka jest starą, mądrą kobietą. Sama rzeka, ona jest oczywiście nieuregulowana w żaden sposób, więc wystarczy, że się pójdzie nad rzekę, już to doznanie takiej dzikości już się ma. Kyzeł leży na lewej stronie rzeki, popatrzy się na prawą stronę rzeki, tam już jest kompletnie inny świat niż u nas.
Takie obrazy, które zostały pani przed oczami.
No tajga. Dla mnie czymś, co największy wpływ wywarło, to było najpierw doświadczenie tajgi. To jest coś niezwykłego, naprawdę. To jest... No myśmy pokonywali wtedy naprawdę spore odległości, płynąc, ale też rozbijając się na brzegach. Też widząc na przykład, nie wiem, próbowaliśmy zrobić wycieczkę w góry, no przez tajgę, czy tam na przykład szliśmy do rzeki przez tajgę. To jest tak, że idzie się najpierw jakąś ścieżką, potem jakąś ścieżką zwierzęcą. Ktoś nam mówi, że będzie szeroko nabita jakańska jatrapa, a potem się okazuje, że kurczę, koń zostawia taką wąską ścieżkę. A potem ta ścieżka znika, robi się ścieżka jelenia, potem jeszcze znika, potem się przedzieramy przez jakieś chaszcze. Mając powiedzmy, nie wiem, kompas, mapę, wiedząc, że idziemy wzdłuż rzeki, bliżej, dalej, ale idziemy wzdłuż rzeki, która wpadnie do większej rzeki i tam będziemy mogli wsiąść na katamarany, no to jakby wiemy, gdzie iść, ale to jest naprawdę hardcore. Pewien hardcore, a jednocześnie doświadczenie tej przyrody we mnie zostawiło ślad na całe życie.
I to jest też takie doświadczenie bezmiaru tej przyrody, która otacza
cię. Bezmiaru, ale
strony.
Też siły tej przyrody. Czegoś, co jest znacznie większe niż my.
Wychodzimy parę kilometrów za stolicę i...
Parę kilometrów dalej to już możemy wjechać w tajgę, możemy wjechać w półpustynię, bo tam też jest półpustynia. Możemy wjechać w step. To jest niewielki kraj, on zajmuje mniej więcej 0,6 powierzchni Polski, ale pod względem ukształtowania terenu jest zróżnicowany.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Fascynowali mnie szamani. Ten szamanizm tam jest naprawdę bardzo, bardzo widoczny i ważny, tak? Nawet też wrócę jeszcze raz do tego hymnu tuwimskiego, w którym w pierwszych słowach jest: jestem Tuwimcem, który się pomodlił, włożywszy kamień do owa najświętszych z gór. Jestem Tuwimcem, który pokropił białym mlekiem święte szczyty Tangdy i Sajan. To są obrzędy szamańskie. To, co jest w tym hymnie, to tak naprawdę to są obrzędy szamańskie, czy wierzenia szamańskie. Chciałam ich poznać, popatrzeć, czy też uczestniczyć w tych obrzędach, poznać ich sposób patrzenia na przyrodę. Udało mi się, uczestniczyłam w tych wszystkich obrzędach, poznawałam też historię szamanów. Tutaj w tej podróży, w tej książce Podróż znajdziecie Państwo opowieści szamanów. No i to jest świat, który jest bardzo odmienny kulturowo od naszego. Bardzo. Bardzo odmienne jest patrzenie też na przyrodę. Inne jest też na przykład patrzenie na zdrowie i co to znaczy choroba. To są kompletnie inne światy. No ale fascynujące. Szanuję szamanów, naprawdę bardzo szanuję tych ludzi, bo w kontakcie okazali się bardzo kongruentni, bardzo autentyczni, spójni wewnętrznie, prawdziwi ludzie. I no to ten kontakt też był jakoś dla mnie fascynujący. bardzo szybko, by móc z nimi rozmawiać, bardzo szybko musiałam pozbyć się ról, z którymi tam przyjechałam. To, że jestem psychologiem, to, że jestem z tej kultury, to tak naprawdę to są pewne role. Żeby znaleźć z nimi kontakt, musiałam wyjść na taki poziom człowieczeństwa. Znaczy, to było spotkanie człowieka z człowiekiem, no a nie jakiegoś badacza i podmiotu badania. W tamtej kulturze to oni odgrywają ogromną rolę, dlatego że po pierwsze są nie tylko lekarzami, bo oni też funkcjonują jako ktoś, kto uzdrawia.
Ale... Bo w takim uproszczeniu moglibyśmy powiedzieć szaman, uzdrowiciel.
Trochę uzdrowiciel, ale też nie tylko. On też sprawia, że jakby świat się robi taki poukładany. Tu musimy przyjść do ich wierzeń. Oni na przykład wierzą, że człowiek zaczyna chorować wtedy, kiedy zgubi jakąś część duszy, tak? Albo ktoś mu zabierze tą część duszy, bo też tak bywa, że czasem wierzą, że jakieś duchy czy jakieś tam, nie wiem, zaklęcia innych ludzi sprawiają, że część duszy umyka. I rolą szamana jest wchodzenie w jakieś inne światy, żeby znaleźć ten kawałeczek i mu zwrócić, tej osobie zwrócić, żeby znowu był pełnią, tak? Bo w wierzeniach szamana zdrowie to jest pełnia duszy. Zresztą to jest ciekawe, bo podobną definicję znajdujemy w różnych innych kulturach pierwotnych, tak? Zresztą nie tylko pierwotnych. Ja tą samą definicję spotkałam na Kaukazie i tak naprawdę WHO też mówi, że zdrowie to jest pełnia szczęścia, tak? Fizycznego, społecznego, emocjonalnego. To też jest pełnia.
A któreś z wierzeń najmocniej zaskoczyło czy zaciekawiło panią?
No oni traktują troszkę przyrodę jak zwierciadło, to znaczy w tej przyrodzie szukają znaków, które też mogą pomóc człowiekowi osiągnąć pełnię. No i to też było fascynujące, tak, że na przykład twierdzili, że natura to jest no, z jednej strony przyroda, ale dla nich to nie jest tylko przyroda. Natura to też jakaś esencja czegoś, coś takiego najważniejszego. Zresztą w naszym języku też funkcjonuje, tak, że natura rzeczy jest jakaś. Natura to też jest taka siła życia, która powoduje, że w szczelinie kamienia wyrośnie roślinka. Ten sposób patrzenia na naturę też dla mnie był fascynujący. Widzą, że też natura jest człowiekowi potrzebna, jest niezbędna do życia. I tutaj ja się też z tym zgadzam absolutnie. To wszyscy wiedzą, tak, że w naturze nasz mózg się trochę resetuje, że podłącza się do tej nieskończonej złożoności natury i jakby troszkę sprawia, że jesteśmy bardziej poukładani. Że ten kontakt z natury dla nas, człowieka XXI wieku, Europejczyka, ten kontakt z naturą też jest ważny. No i oni to doskonale wiedzą. No i z tego korzystają. Oni są bardzo w naturze. I to jest w słowach pieśni, które śpiewają, to jest w ich śpiewie. Tuwa też się charakteryzuje, znaczy no, jest słynna w świecie poprzez śpiew gardłowy. Na zachodzie to jest zwany śpiewem alikwotowym. Oni z gardła robią pewnego rodzaju rezonans. Potrafią wydać 3 dźwięki naraz na różnych wysokości. No to jest fascynujący śpiew, rzeczywiście. I w tym śpiewie jest naśladowanie odgłosów natury. Te dźwięki to jest nic innego niż to, co oni słyszą w tej naturze. No i to jest naprawdę fascynujące i też jakoś w wakacje, tak, nasze, odbywa się festiwal Humei. Na ten festiwal też przyjeżdżają muzycy ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii. Muszę powiedzieć taką anegdotę, bo to było zabawne, ponieważ siedzieliśmy w takim barze w Kyzyle. No w Kyzyle możemy zjeść różne rzeczy, takie zwyczajne, no albo rosyjska kuchnia, albo taka europejska kuchnia. Możemy pójść do kawiarni, tak, wypić kawy, no to jest normalne miasto. I siedząc przy kawie, siedzieli obok nas młodzi ludzie, czy młodzi mężczyźni, którzy zaczepili mnie, skąd ja jestem, i jak się okazało, że z Polski, to jeden z nich powiedział, no tak, ja jestem śpiewakiem Humei, ja śpiewam Humei, byłem w Białymstoku. No i proszę sobie wyobrazić, jaki świat jest mały.
I można na końcu świata
Można znaleźć kogoś, kto był w Białymstoku. Tak.
Czy każdy może odwiedzić szamana?
No pewnie tak, zwłaszcza, że w tej chwili, no oni też są w XXI wieku i też powstała taka organizacja szamanów, to się nazywa Dungur, oni mają siedzibę w Kyzyle, więc jakby tam w tej siedzibie tego stowarzyszenia szamanów można zasięgnąć informacji, gdzie, kto, kiedy, no i jak można dołączyć do takiego rytuału. To się właściwie zawsze się odbywa w plenerze, w bardzo pięknych miejscach. Szamani mają swoje miejsca mocy. Czują jakoś te miejsca, czują energię tych miejsc. Czasem bywa tak, że na przykład mówią, jedziemy do Serebrianki, tam będzie kamłanie. Jedziemy do tej Serebrianki, a tam się okazuje, że no nie, jednak nie, nie dzisiaj. to nie tu. I jedziemy następne 60 kilometrów do innego miejsca, w którym oni czują, że to będzie, tak? Znajdą tą jakość, w której oni się odnajdą. No i jak już to trwa, no to no jest to fascynujące.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Jacy są mieszkańcy Tuwy?
W związku z tym, że jest małe zaludnienie, to oni są bardzo, no, nie wiem, to pewnie z tego to wynika, oni są bardzo ciekawi ludzi, tak, którzy do nich przybywają, więc oni też są chętni do, bardzo łatwo oferują pomoc, zagadują, tak,
rozmawiają
po rosyjsku. I to też jest w Tuwie tak, że niekoniecznie wszyscy rosyjski znają, bo wprawdzie to jest kraj, który należy do Rosji, tak, do Federacji Rosyjskiej, to okazuje się, że w związku z tym, że oni się przemieszczają, to jakby nie wszyscy, albo też część nie chce mówić po rosyjsku, tak? Więc ten, nie z każdym się dogadamy po rosyjsku, ale w większości tak.
Ciekawi.
Ciekawi są drugiego człowieka, o tak. Ale to jest też charakterystyczne dla tych rejonów, gdzie to zaludnienie jest małe, tak? Tam każdy człowiek niesie pewną, no i informację, ale też jakby pewną historię. Oni są ciekawi też historii.
A ta koczowniczość wpisana w ich
życie,
w ich naturę, bo trudno nam to sobie współcześnie wyobrazić, bo mamy swoje mieszkania i to może fascynować, że jeszcze wciąż są ludzie, którzy potrafią się spakować
się
i przemieścić. Tak.
I powiem pani, że jurta jest niezwykle takim ekologicznym miejscem zamieszkania i też łatwo ją ogrzać. I na przykład te osoby, które mieszkają w Kyzyle, no to mieszkają w normalnych mieszkaniach. Tam też są bloki takie postsowieckie, ale to też jest, rozmawiając z ludźmi, myśmy też przez moment wynajmowali takie mieszkanie w bloku takiej Rosjanki. I ona mówi, że zimą to czasem jest tak, że okna musi zasłaniać dywanami, że jakby rury idą na wierzchu ciepłownicze i czasem jest tak, że te rury pękają, zamarzają, różne rzeczy się dzieją i wtedy nie ma ogrzewania. No i wtedy jest bieda, wszyscy śpią w tym, co mają i no jakby osłaniają się jak mogą. A temperatura potrafi spaść do minus tam 50 czy nawet więcej, tak? Bo to jest jednak ten klimat kontynentalny tam. I jurta jest znacznie takim, łatwiej ją ogrzać. Oni się tam w niej znakomicie znajdują. Latem jest przewiewna, a zimą daje ciepło.
Charakterystyczne jest zawsze wejście do jurty.
Tak, wejście często jest bardzo zdobione, drzwi też mówią o właścicielu, więc te drzwi są często bardzo, bardzo piękną snycerką ozdabiane. To są z reguły drzwi drewniane, one są niewielkie, zawsze się trzeba schylić, jak się wchodzi do jurty. To też wchodzi się do pewnej przestrzeni sakrum.
Dom jest miejscem
bezpiecznym. Dom jest miejscem świętym.
Mhm. I te drzwi też, co ciekawe, zwykle są od strony wschodniej albo od południa.
Tak, od strony życia. Tak, drzwi są od strony życia, północ i zachód to są kierunki, które są związane z tymi światami takimi podziemnymi, ze śmiercią, ze zmarłymi, z duchami.
Ci ludzie, którzy żyją jeszcze jako koczownicy, zajmują się właśnie nadal myślistwem, łowiectwem?
Tak, myślistwem oczywiście, że tak. Też są hodowcy, tak, no bo tam hodują i jakieś barany i kozy.
Kto w takim razie ucieka do tego miasta? Czy to miasto ich wyciąga?
No, często to jest tak, że młodzi ludzie, oni też są w XXI wieku też i też chcieliby jak najlepiej dla swoich dzieci, tak? Nawet z tych wiosek zapadłych, tak? Tych takich osiedli zapadłych gdzieś tam nad Jenisiejem, to dzieciaki są z reguły zabierane do szkoły i na przykład mieszkają w internacie gdzieś w miejscowościach, gdzie jest szkoła. Na wakacje są odsyłane do rodziców i to często helikopter je przywozi. No i każdy rodzic chciałby, żeby to dziecko miało lepiej, tak? Żeby się nie żyło tak trudno, no bo to jest trudne życie, tak? Ono jest fascynujące, ale to jest trudne życie. No i trudno się dziwić, tak? Śpiewacy wyjeżdżają często do Stanów, do Europy, mają kontakty, to nie jest świat też taki już w tej chwili zamknięty. Ale jak trafiamy do jurty, to oni są też bardzo gościnni. Jak trafiamy do jurty, to będziemy poczęstowani na pewno herbatą i to herbatą taką, no taką jak w Mongolii, to znaczy z tłuszczem i soloną i naprawdę można się do tego przyzwyczaić i to może naprawdę smakować. Też baranem na przykład. Ta kuchnia koczowników jest, no nie jest to finezja smaku, no ale jest bardzo pożywna i jakby daje energię. Tradycyjna kuchnia, w której jest mało warzyw tak naprawdę, dużo mięsa, dużo też przetworów zwierzęcych, to znaczy suszone mięso, jakieś sery suszone na słońcu. No to ziemniaki też, ryż. Smaki nie są wyrafinowane, a jednocześnie są tak skomponowane, żeby dawały energię, bo to jest kwintesencją kuchni. No to też dziwne, bo na przykład spotkałam się z czymś, co wydawało mi się zupą, ale to było takim napojem, który był zabarwiony mlekiem, ale też miał mięso w środku, nie? Więc jakby nie wiem, jak to nazwać, ale...
No jednak rodzajem zupy.
Rodzajem zupy, tak.
Choć takim podstawowym napojem jest ta herbata, o której pani wspomniała.
Tak, herbata, no to też jest związane z tamtym też klimatem, tak.
A z tych rosyjskich smaków, które tam można znaleźć?
Buraki, barszcz, tak, jakieś surówki znajdziemy, mięso, pierogi, pielmienie znajdziemy.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok. Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Mówi się, że około 60% powierzchni Ziemi została zmieniona przez człowieka, więc naprawdę takich miejsc, takich, którym przyroda jeszcze rządzi się swoimi prawami, no naprawdę jest niewiele już.
Spotyka się zwierzęta.
Tak, oczywiście.
Zupełnie tak spontanicznie.
Tak, oczywiście, że się spotyka. No, niedźwiedzie widzieliśmy z rzeki, oczywiście tam żyją też niedźwiedzie w tajdze. Też jak się rozbijaliśmy, widzieliśmy zainteresowanie niedźwiedzi, to znaczy... obchodzili na przykład nasze obozowisko, obchodziły, zostawiając ślady, dlatego wiemy, że były, natomiast myśmy wtedy ich nie widzieli. Natomiast widzieliśmy z rzeki, płynąc widzieliśmy niedźwiedzi na brzegu, które, no one są krótkowidzami, więc one stawały na dwóch łapach, próbowały zobaczyć, co tam się na tej rzece dzieje. No też bardzo się staraliśmy, jak się podróżuje na przykład, czy tam biwakuje na terenie Tuwy, to trzeba po prostu uważać, żeby nie zostawiać resztek jedzenia. Albo paliliśmy resztki jedzenia, albo wrzucaliśmy do wody, żeby nie zostawiać zapachów, żeby nie ściągać niepotrzebnie zwierząt. Co jest jeszcze charakterystyczne dla Tuwy, to są ryby. Te rzeki są rybne i to są fantastyczne ryby. Ten smak, o właśnie a propos smaków, smak ryby złowionej tam, to będzie mi towarzyszył no chyba zawsze. I jakby ciągle porównuję jakąś rybę, to porównuję, mówię, no nie, to nie to. On nie smakuje tak jak ryba z Hamsary, czy z Łyko, czy z Jenisieju. To nie ten smak.
Czy to są takie ryby, których nazwy możemy znać, czy mają
to
swoje?
To są albo hariusy, to są lipienie, na przykład lipienie, pstrągi, bo to są górskie rzeki, nie? Więc żyją też tajmienie, tak, taka królowa ryb, to jest tajmień, ale na to trzeba mieć pozwolenie, oni też tam pilnują, żeby na Jenisieju już, no jakby pilnują tego. Starają się na tyle, na ile mogą, pilnują, żeby to nie były jakieś takie dzikie połowy.
Niedźwiedzie, no to mogą fascynować, bo to są takie zwierzęta wielkie i my możemy w zoo zobaczyć, jakie jeszcze spotkaliście.
No jelenie, mają jelenie marały i tutaj z marałami to też jest tak, że w związku z tym, że ich poroże uchodzi za taki afrodyzjak i to jest dosyć cenne trofeum, więc marały w tej chwili chyba są już pod ochroną. No są rysie, żbiki, burunduki, to znaczy takie małe wiewiórki pasiaste, bardzo sympatyczne stworzonka, bardzo ciekawe, takie interesujące się, jak ktoś wejdzie w pole ich widzenia, to się bardzo tym interesuje, można je łatwo zobaczyć.
Podróżowanie, skąd rodzi się w człowieku taka chęć, taka potrzeba poznawania, odkrywania świata?
No ja się kiedyś nad tym zastanawiałam, nie wiem, bo to jest tak, że troszkę z takich tradycji rodzinnych, pamiętam z dzieciństwa, jak moi rodzice ciągle wyjeżdżali, targali nas ze sobą, z dziećmi, ja mam dwójkę rodzeństwa, więc myśmy ciągle gdzieś podróżowali. Wtedy jak, no oczywiście to były czasy jeszcze PRL-u, więc tam, gdzie było można, tam żeśmy dojeżdżali. I Może stąd, może z harcerstwa też, tak? Bo jeździłam też na obozy wędrowne, więc może to stąd. No nie wiem, to jest człowieku po prostu, taka ciekawość świata, ale też ciekawość mapy, bo to, co ja pamiętam na przykład ze szkoły podstawowej, to ja miałam taką naprawdę rozbudowaną ciekawość mapy. Ja lubiłam nad nią siedzieć, nad mapami, dopytywać, jak to jest, gdzie to... I też powiem, że fascynowała mnie Rosja, to znaczy... Te tereny, które były tak mało zaludnione. Nie? Interesowała mnie Syberia już wtedy.
Co daje człowiekowi podróżowanie?
Troszkę nas wyrzuca z tej strefy komfortu, bo jak z niej wyjdziemy, to nam umożliwia rozwój. Jak się zasiedzimy, bo jest nam wygodnie, to tak zostajemy, stajemy w miejscu trochę. Warto wychodzić ze swojej strefy komfortu. Ja mówię, że to tak naprawdę to, za czym tęsknimy, jest po drugiej stronie strachu. Więc troszkę warto przekraczać swój strach.
Kiedy pani teraz myśli o Tuwie, przed spaniem może wracają obrazy, to do jakich miejsc pani tęskni? Do jakich zakątków najchętniej wraca?
To znaczy, to się też jakoś zmienia. Zawsze tam, gdzie jest możliwość kontaktu z przyrodą, ale gdzie też jest kultura.
Ukochane?
A w Tuwie to jest zabawne, ale... Dostałam owo, to znaczy szamani, jeden z szamanów podarował mi owo. To jest takie miejsce, to jest troszkę, to też trzeba inaczej patrzeć niż my patrzymy na podarunek. Podarował mi kawałek, no samo owo to jest taka budowla, to jest za dużo powiedziane, to jest taka, no właściwie budowla sakralna, tak? To wygląda trochę jak szkielet namiotu, do którego przywiązywane są kolorowe wstążeczki, takie wotywne. I każdy szaman ma swoje owo, sam buduje. I to też jest niesamowite, że szaman potrafi podarować to miejsce nad Jenisiejem, to owo jest teraz twoje. I teraz to nie jest w sensie własności, tak? Bo to nie jest moje miejsce, tak? Znaczy w sensie własności.
Nie mam aktu notarialnego.
Nie mam aktu notarialnego, broń Boże. Ale w sensie jakimś takim trochę metafizycznym, troszkę takim na innym poziomie, troszkę takiego snu, to jest moje miejsce. No ja myślę, że kiedyś jeszcze je odwiedzę po prostu.
Chciałaby pani tam wrócić.
No myślę, że kiedyś tak, sprawdzić jak to miejsce wygląda, tak, jak bardzo się zmienia. Albo nie zmienia, nie wiem.
Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Trzymam kciuki za następne podróże. Naszym gościem była Zofia Piłasiewicz, autorka między innymi książki Podróż opisującej niezwykłą wyprawę do samego środka Azji.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
Dziękuję pięknie.
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.